książki pod lupą.
O nowej powieści Milienko Jergowicza rozmawiają Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Nazwisko tego autora pojawia się na antenie Książek pod lupą relatywnie często. Rozmawialiśmy już bowiem o zbiorze jego opowiadań oraz o jego poświęconej poniekąd Polsce książce o piłkarzu Wilimowskim. A mowa o Milienko Jergowiczu, czyli chorwackim pisarzu, który bardzo silnie związany jest z Sarajewem, który często wkracza na polską scenę literacką, żeby darzyć nas swoimi bałkańskimi opowieściami.
Bardzo często autor ten sięga po tematy powojenne i szukanie własnej tożsamości w świecie, który się rozpadł. Ale żeby podsumować, mówimy dzisiaj o książce Psy nad jeziorem, która ukazała się nakładem wydawnictwa Czarne. No i właśnie, o czym to jest opowieść? Mamy tutaj opowieść o pewnym pisarzu, poecie, który nagle zostaje znaleziony nieprzytomny w hotelowym pokoju. Ta jedna osoba staje się pretekstem do tego, by opowiedzieć tam historię dwójki innych ludzi.
Sama taka fabularna rama jest tylko po to, żeby snuć na niej wątki kolejnych historii dodatkowych. To jest książka, w której brakuje, mogłoby brakować w zasadzie i początku, i końca. Nie obchodzi nas za bardzo to, co się stanie z owym pisarzem, ale bardziej staje się on po prostu pretekstem do snucia kolejnych opowieści. Opowieści snuje głównie Nevzeti, czyli jeden z pracowników hotelu, w którym pojawia się poeta, ale także opowieści są bardzo onirycznie snute, jak gdyby w wyobraźni tej chorej osoby, a być może osoby, której już nie ma na tym ludzkim świecie.
No właśnie, ponieważ mieszają nam się tutaj dwa światy. Do końca nie wiemy, co jest snem, co jest wytworem fantazji, a co jest rzeczywistością, która postać jest postacią wymyśloną, bajkową, rzec nawet by można, a która tak naprawdę jest osobą z krwi i kości. Oprócz tego, że mieszają się tutaj historie poszczególnych osób, mieszają się też tutaj historie wielu rzeczy, bo każda rzecz ma swoje życie, które wojna też przerywa bądź zmienia.
Tak, ja myślę, że tutaj warto wspomnieć jedno z opowiadań Jergowicza, Życie jest jak Hongkong, którym Jergowicz opisywał historię pewnego domu, który trwał przez 99 lat, a jego mieszkańcy się zmieniali. W tej książce, w Psach nad jeziorem, Milienko mówi, to mi najbardziej zapadło w pamięć, też o właśnie dwóch przedmiotach, które z rąk do rąk są przekazywane. Jednym z nich jest serwis kuchenny, jakieś filiżanki czeskie, które trafiają z rąk do rąk od ofiar po oprawców poprzez jakieś anonimowe osoby. Trafiają najpierw oczywiście na jakieś bardzo wystawne miejsca, potem gdzieś chowają się w piwnicach i ciągle trwają razem z tymi ludzkimi losami. I te historie przeciwstawia Jergowicz z historią pewnej broni, która znowu trafia najpierw do obywatela jednego kraju, potem do osoby narodowości zupełnie innej. Miesza się to i nie wątpię, że mogło tak rzeczywiście w tym świecie bałkańskim, w tym kotle bywać. Rzeczy trafiały z rąk do rąk i snuły swoją własną historię.
Dodatkiem do tej historii jest to, że tutaj mamy do czynienia też z pewnego rodzaju snuciem opowieści i pochwałą właśnie różnym historiom, opowiadaniom, bajkom i baśniom. To jest książka, która udowadnia nam, że słowo ma magiczną moc i często można sobie poprawić humor bądź zmienić trochę rzeczywistość, opowiadając coś drugiej osobie.
No myślę, że faktycznie Szeherezada i baśni z 1001 Zimnej Nocy mogą bardzo mocno patronować tej historii, czy tym historiom, bo one są właśnie gdzieś zamknięte szkadłkowo jedna w drugiej, ale mamy tutaj też hołd złożony Roberto Bolaño, pisarzowi z Ameryki Łacińskiej. Myślę, że kto chce, ten znajdzie nawet kawałki Gombrowicza w tej opowieści. Jest tego dużo, widać, że Milenko Jergowicz kocha literaturę, kocha pisać i widzi jakąś ogromną taką więź, która łączy ze sobą tych, którzy budują na słowach swoje opowieści.
Siedział przy kuchennym stole i próbował mu opowiedzieć przebieg meczu. Nawzetiego piłka nożna nie interesowała, prawie nic o niej nie wiedział, ale w chwilach pijackiej euforii człowiek wierzy, że wszystko się zmieniło. Zresztą to już nie było tylko piłkarskie zwycięstwo, ale coś większego i mocniejszego. Coś, co przepełniało ludzi wbrew ich woli. Po tym, jak w pierwszym meczu przegrali z Ganą, w sposób, w jaki w tych stronach zawsze się przegrywa, i kiedy stało się jasne, że Serbię może zbawić tylko cud, a takie cuda się nie zdarzają, choćby człowiek nie wiadomo, jak o nich marzył i choćby ludzka fantazja była na miarę takich właśnie cudów, mecz z Niemcami powinien być tylko potwierdzeniem historycznej klątwy i odrzucenia. Gdyby przegrali, tak jak powinni przegrać i jak tego w gruncie rzeczy wszyscy oczekiwali, byłaby to klęska zadana przez odwiecznych okupantów i najeźdźców. Zbiorowa frustracja, niesprawiedliwość, którą można naprawić tylko tak, że porozbija się w Belgradzie wszystkie wystawy chorwackich i słoweńskich sklepów. Bo Chorwaci i Słoweńcy zawsze mieli dobre stosunki z Niemcami. A potem przekopię rodowody sąsiadów i krewnych i każdemu, kto nie jest Serbem od epoki kamienia łupanego, wystawi rachunek za ten historyczny kataklizm i anabazę. Nevzeti nie lubił takich klęsk, ponieważ Bojan zmuszał go wtedy do dyskusji o stosunkach serbsko-albańskich i nakłaniał do przepraszania za zdrady Arnautów w momentach, kiedy Serbom było najciężej. Mył naczynia i potakiwał. Tak, tak, ciekawe. A jak powiedziałeś, jak się nazywał ten, co dostał czerwoną kartkę? Mirosław, mówisz. Kloze, jak to? Niemiec, a Mirosław? Po czym Bojan tłumaczył to, co Nevzeti wiedział od zeszłych mistrzostw świata albo Europy, że wymieniony Mirosław jest Polakiem, że jego rodzice przyjechali jako gastarbeiterzy do Niemiec, a on się wyrodził, stał się Niemcem i gra w ich reprezentacji. Tylko że tym razem dla Bojana nie była to zdrada, lecz splot życiowych okoliczności. Nagle polubił tego Mirosława, który dawno opuścił rodzinny dom i tułał się w obcym świecie. On, matka i ojciec. A teraz spotkało go jeszcze i to nieszczęście, że w ważnym meczu dostał czerwoną kartkę. A może dostał ją celowo? Może ta kartka jest wyrazem słowiańskiej i antyfaszystowskiej solidarności z braćmi Serbami.
Było to kolejne wydanie Książek pod lupą, które przygotowały Katarzyna Staszczyk i Anna Wysocka.
Realizacja Paweł Pękalski.
Teksty literackie czytał Andrzej Ferenc.
Opieka redakcyjna Marek Ławrynowicz.
W audycji wykorzystano muzykę Erika Satie.
Adres redakcji: ulica Dickensa 15, mieszkania 96, 02 382 Warszawa.
Strona internetowa www.książkipodlupą.pl. Adres e-mail: redakcja@książkipodlupą.pl.
Audycję nagrano w studiu Made for Music. Strona internetowa madeformusic.pl.
Audycja powstała pod patronatem Ośrodka Kultury Ochoty w Warszawie.
Do usłyszenia!